Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Czesław Podleśny. W pracowni rzeźbiarskiej Czesława Podleśnego, którą rzeźbiarz dzieli z Adą Majdzińską, WL4, na wprost wejścia stoi wysoki, na kilka metrów, złożony z różnych stalowych elementów rycerz, cyborg czy też człekokształtny potwór.
Ten potwór... Tak, on jest jednoręki, no, widzisz, to słuszne założenie, miał być jednoręki i taki był mój zamysł, ale jest to rzeźba realizowana jakby na zamówienie mojego przyjaciela, Rafała Sonika, gdzie stała przed jego rezydencją, przed jego domem rezydencją w Krakowie. No i ten mój zamysł, żeby ta jedna ręka była odstrzelona, akurat nie przeszedł w ogóle, bo on stwierdził, że to kurczę, nie, że on myślał, żeby to miał coś takiego realnego, że on jest cały wymyślony, ale żeby dać mu jakiś realny element, który będzie kontrastował z tym, że jest żelastwo, które jest takie od A do Z realne i mocne i on cały taki wymyślony. I to oczywiście to jest rzeźba, która się ma ruszać, bo takie było jego zapytanie, czy jesteśmy w stanie poruszyć tą rzeźbą. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić z tego kwestią, co my chcemy z tym zrobić, jak my chcemy, przecież są dzisiaj loty kosmiczne, wszystko możemy zrobić, tylko jest kwestią to nakładu finansowego i koncepcji, no, co to ma, żeby to nie stało się śmieszne, nie stało się to dziwaczne i żeby to było cały czas moja rzeźba w jego władaniu.
Ale powiem ci, że ona jest mocno intrygująca, bo też zaczyna się gdzieś tak, takie skojarzenia, no nie wiem, ze zbroją rycerza. Ale potem im idziesz wyżej, tym bardziej to się robi groźne, jak z jakiegoś horroru science fiction, bo no on ma tutaj ewidentne nawiązanie do takiego pasa z nabojami. Ta niby gąsienica, nie wiem nawet co to jest, no kawałek jakiegoś urządzenia metalowego, zawiasy.
Jakaś taśma produkcyjna może napędzało to coś.
No ale on jest, wiesz, taki jest, już się robi taki bardzo militarny, taki cyborg. O, rusza się.
Tak. On jest
taki... Ja bym nie chciała mieć przed domem takiego pana. Chociaż wiesz, może on jest groźniejszy od Rottweilera.
To będzie miał w sobie zamontowane wszystkie monitoringi, laser i wszystkie inne
rzeczy. To tak, to,
ale nie jest to ochroniarz taki do końca, aczkolwiek nazwałem go strażnikiem świerkowej. Ta nazwa do niego przylgnęła, to była taka robocza nazwa. Myślałem, że coś będzie...
No jest groźny.
Zacząłem to budować i kolejne etapy i tak pytam się, słuchaj, ty chyba nie lubisz swoich sąsiadów. Mówi, no tak, tak mi dokuczali w młodości, że... Na podstawie tego strażnika przed domem, żeby ich pilnował.
As the lukewarm hands of the gods came down and gently picked my adrenaline pearl.
Wiesz, takie są nawroty, bo ja generalnie cały czas próbuję od nich odejść. Jak zacząłem robić w latach 80., to tak się jakoś czepiły mnie, że po prostu później próbowałem odejść od tego i zacząć robić coś innego, żeby się nie zamknąć. W ogóle, żeby nie zostać taki zaszufladkowany, wiesz, ten facet do tego złomu tam i potem zacząłem wyjeżdżać na plenery takie międzynarodowe, właśnie w kamieniu, w drewnie. Zacząłem coś rysować, coś malować i zacząłem robić też, obrabiać inne materiały, między innymi właśnie drewno, ale wewnętrzna taka dusza, która ciągle mi podsuwa te materiały, też była taka niespokojna, że zacząłem znowu wszystkie z sobą łączyć. To będzie bardziej podleśny w podleśnym niż spełnienie oczekiwań organizatora pleneru. No i to się udaje, także ja w sumie teraz łączę, tak jak tu na Biennale teraz pokazałem te ostatnie prace, to są właśnie z metal, zimny, sztywny, jego próbuję troszkę uzmiękczyć przez jakieś formowanie go, natomiast cały czas próbuję wtłoczyć w to jakieś formy organiczne. Tu mamy ten taki ten nośnik, część jakichś samochodów, tam może jakiś taki bardziej industrialny. Właśnie dlatego też między innymi, że w Gdańsku się pojawiłem, bo jak byłem Zakopanem, to Zakopane nie jest miastem przemysłu, więc te wszystkie metale to były raczej takie pochodzenia domowo-strychowego. Ale tutaj trafiłem na coś zupełnie innego i to jakby też jakby ma przełożenie na to, nad czym pracuję od ostatnich 4 lat. I właśnie nawet może to jest dużo ciekawsze w moim zdaniem, że te takie mocne elementy, które były konstrukcjami samochodów, które tam trzymały ten samochód cały, wzmacniały go. I tutaj mam te swoje warianty takie właśnie z ceramiką, którą uprawiam od zawsze, i z tym drewnem, które porzuciłem po szkole Kenara, bo uważam, że nie tam, znaczy słabo uczyli tego drewna i nie nauczyli mnie ani miłości tego drewna, ani rozumienia tego drewna, no, uczyli mnie obróbki tego drewna. Po jakichś, nie wiem, 12 chyba latach od skończenia liceum Kenara oraz pierwszy wróciłem w ogóle do formy drewnianej. Mam wrażenie, że znalazłem jakby swój jakby świat w tym drewnie i wydobywać coś z tego drewna przede wszystkim.
Jaki masz pomysł? Czy najpierw, tak jak tutaj wychodzisz właśnie od tej podstawy, czyli od tej konstrukcji samochodu plus tam, nie wiem, jakieś pręty zbrojeniowe, czy już widzisz to, czy jeszcze nie wiesz, co on będzie dźwigał?
Wiesz co, pierwszej śrubki, którą wkręcam, czy tam pierwszego spawu, ten pomysł jest w głowie cały czas, ale jak mi szkicu w głowie. Czasami gdzieś tam robię jakiś zapis na kartce, na jakichś szkicownikach oczywiście, bardzo często, natomiast on jest cały czas takim, to jest taki progres, że ten pomysł, który ja mam w głowie, on po prostu cały czas jest modyfikowany w stosunku do tego, co ja znajdę, na co spotkam, bo ta forma w wyobrażeniu może być zupełnie piękna, natomiast potem w skali, w realizacji trzeba coś zmienić po to, żeby... Są też i powody plastyczne, ale są też założenia wymowy tego wszystkiego, żeby to miało jakiś nośnik, żeby ktoś, kto przychodzi koło tego, nie powiem, o, fajny taki dziwny robot taki, ale i dla mnie to musi być coś więcej. To musi być charakter ludzki, to człowieka jakby w sposób zaczepia, nie wiem, wzrokiem, formą. Niektóre się będą poruszały, ale to właśnie to poruszanie się, nie chciałbym z tym przesadzić, żeby nie stało się to gadżetem, bo to będzie jakby tylko taki mały dodatek do tego, żeby gdzieś między 15 stojącymi rzeźbami jedna albo dwie wykonywały jakiś minimalny ruch. Taki, że ktoś przechodzi i coś albo odwróci głowę za nim, albo ruszy ręką. Tak jak stoją drzewa w lesie i nie wiadomo dlaczego jedno się poruszyło, a reszta stoi. Próbuję w tym roku stworzyć las właśnie tych rzeźb, które pracuję od kilku lat. Przyjąłem nawet taki projekt i myślę, że to powstanie do końca tego roku. Będzie ich naście. One będą duże i one będą, jeśli znajdę dla nich jakąś taką przestrzeń tutaj w Trójmieście, może nawet w kilku miejscach je pokażę, żeby po prostu były bardzo blisko widza. Nie myślę tu o jakiejś galerii sensu stricte. Myślę tu o jakichś przestrzeniach industrialnych, które się budują, może są jeszcze niedokończone, albo są już wypatroszone, żeby zrobić tam takie pokazy obiektów, rzeźb. Raczej to są rzeźby bardziej niż obiekty.
Tu spawasz jakąś zbroję?
Tak, jest trochę spawana i trochę będzie skręcana i taka jest taka tutaj szyta oczywiście.
To ładne bardzo. To jest fragment, czy to będzie tak właśnie wyglądać?
Jest to w tej chwili fragment, natomiast bardzo ostrożnie nad nim pracuję, żeby go nie przegadać, bo łatwo jest zrzucić trochę za dużo tych elementów i później gubimy jakby sedno tego. Tak, żeby nie odwrócić uwagi widza od tego, co jest teraz w tej chwili naprawdę takie mocne, będę chciał tę formę wyciszać w jakiś sposób, aczkolwiek nie chciałbym, żeby została tylko samą skorupą taką.
No właśnie, mnie się kojarzy ze skorupą kraba, tylko właśnie. Że gigantyczną tak, naturalnie.
Tak.
Ale tutaj z tym odnóżem, one są takie, no, mają, zawierają w sobie jakąś taką niepokojącą literaturę. Jak się wiesz, czyta te, wracając do tego twojego strażnika z tymi motywami, złowrogim orłem, z tym jednym okiem, kagańcem takim, Hannibal Lecter.
Tak.
No są takie, znaczy wiesz, chociaż tak na dobrą sprawę te, które nie mają fizjonomii, tak jak
tak,
ten tutaj.
Tak, są takie jeszcze bezimienne bardzo, tak.
Mhm. Tak, ten też jest groźny i też jest taki bardzo, no organiczny, bardzo... Nie powiem ludzki, chociaż może właśnie ludzki.
Znaczy, wiesz co, na pewno szukam, żeby z tych materiałów, które są bardzo przemysłowe czy mechaniczne, wydobyć z nich taką formę organiczną, żeby one oglądane z pewnej odległości wydawało się, że to jest organiczny twór.
A tutaj jaka romantyczna muszla.
Tak jak piszę, zapisuję jakieś swoje słowa, czy one są czasami się stają poezją, tak samo zapisanie takiej krótkiej myśli, albo jakiś fajny fragment jakiegoś materiału, w tym przypadku jest metal i jest muszla. Za mało w tym pomyśle było mocy na to, żeby zrobić z tego gigantyczną jakąś przestrzeń, zabudować to 3 na 4 metry, natomiast znowu byłoby żal, żeby tego nie zapisać. Więc powstają takie mniejsze formy, są taką dopowiedzią tego, że są jakimś odbiciem czasami, są jak odbiciem jakby tej rzeczy, które stoją jakby lustra na ścianach, że coś takiego pogniecionego, tam jakaś forma, jest takim tłem spójnym jakby z tym, co stoi w przestrzeni.
Tak, dłuta, tak, siekierkę, to jest tak. To wszystko, czego używasz, narzędzia, których używasz do drewna.
Tak.
To dłutko piękne, stare, takie troszkę pokrzywione.
Nie, to jest takie specjalne, to zaprojektowane.
Nie, mówię tutaj,
o tej no to już jest wypracowane troszeczkę, tak. To są dłuta syncerskie właśnie, robione przez kowala w czasie odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Tam kowal był na miejscu i dla tych wszystkich snycerzy on na miejscu robi dłuta i część... Właśnie studentów z akademii tam zaglądała do niego i kupowaliśmy takie komplety tych dłut. Okazało się wyjątkowo dobre i przez tyle lat służą. Super jakość po prostu.
Piękne są, tak. Naprawdę. Ja bardzo lubię narzędzia, które
forma jest używane. Forma tych dłut jest japońska. W ogóle tylko, że Japończycy mają bardzo krótkie trzoneczki tutaj takie. Inaczej pracują. Natomiast to jest jakby forma japońska dłuta, a to już jest zmodyfikowane przez tego kowala na potrzeby pewnie tych snycerzy, którzy tam na zamku pracowali.
A siekierka? Jakie masz źródełko?
Znaleziona na jakimś złomowcu, mocno zardzewiała, zniszczona. Oczywiście zobaczyłem, że ona ma bardzo firmowy znak dobrej firmy niemieckiej przedwojennej, także jest naprawdę jest bardzo przydatna i dobrze pracuje. Natomiast z tymi narzędziami, ja nie mam jak żalu, że to się coś zużyło, trzeba teraz kupić nowy. No po prostu no takie jest życie, no coś się zużywa. Coś jest potrzebne do pracy, maszyna się psuje, no to idzie albo do reparacji, jeśli nie naprawić, no to po prostu no, trzeba wziąć coś następnego.
Na złom.
Na złom? No ja właśnie na złom nie oddaję, tylko u mnie to czeka na swoją następną kolej, żeby powstała druga dusza.
Tego to nie lubię. Nie lubię brania.
Tak, to jest tutaj.
Co to jest?
To jest. No właśnie, to jest ta realna rzecz do tego olbrzyma tutaj. Ten straszny realizm w zderzeniu z tym moim tutaj opowieścią. Jak niektórzy mówią, że te rzeźby przypominają im opowiadania Lema po prostu, że one są jak z Lema. Ja tak bardzo sporadycznie tego Lema czytałem, trochę oglądałem, ale nigdy się tak nie zagłębiałem nad tym. Także to jest jakby, bardzo mi się podoba, że jest to jakiś taki kontynuum jakby w polskiej sztuce. Bardziej niż jakiś z Gwiezdnych Wojen jesteś z Lema, no to ja jestem już zadowolony, że to jakby po linii idzie tutaj naszej rodzimej. Tylko bo chciałbym bardzo, żeby ta sztuka, pomimo tego, że ona jest taka bardzo international, taka międzynarodowa, że ona można postawić wszędzie. Natomiast ja myślałem, żeby ona zawsze miała taki nośnik polski, bo ja się bardzo czuję tutaj odpowiedzialny za to czerpanie inspiracji właśnie z Polski, właśnie z polskiego człowieka, więc pochodzę z tego Śląska, czy tam, gdzie się zaczęły początki tego. I ten człowiek współczesny i ten z powieści moich dziadków, to jest jakby, chciałbym, żeby on tutaj przetrwał jakby w tych wszystkich opowiadaniach, natomiast no one są na pewno z naszych czasów, nie? One nie są już takie z początku wieku. To jest taka rzeźba, która już miała kilka różnych wersji i kar. Była taką rzeźbą, która wisiała pod sufitem, ale miała jeszcze skrzydła. I ona była częścią wnętrza jakiegoś takiego lokalu w Zakopanem. Ale ten lokal przestał istnieć i ja dostałem jakby tą rzeźbę w formie bardzo już zniszczonej i te skrzydła gdzieś zaginęły, bo one były z jakiegoś takiego metalu trochę szlachetnego. Dla mnie jest dalej Ikarem, tylko już jest bez skrzydeł. Nie chciałem dorabiać tej historii, której już nie ma po prostu, bo byłaby już wtedy sztuczna i 15 lat funkcjonuje w tej chwili w tej formie takiej podwieszanej.
A to są wszystko ceramiczne te główki, ulepione?
Tak, ceramiczne. One czekają po prostu na swoje torsy, na swoje wnętrza. Czasami, tak jak to tutaj, one będą takim po prostu takim płaskorzeźbami. Portretami jakby, jest portret, ale to czyjś, bo to nie można powiedzieć, że to jest niczyj portret. No, czasami ktoś się z nim identyfikuje. Niekoniecznie posługuje się bezpośrednio konkretnym modelem. Czasami jest to taki zbiór twarzy, które mam w głowie i z tego powstaje taka jakaś jedna...
Usta ma twoje.
No podobno każdy artysta, robiąc portret, przemyca jakiś kawałek siebie, podświadomie oczywiście.
Może oczy też, nos ma nie twój.
Muszą czekać na jakieś materiały, nie wszystko można tutaj zamówić, nie wszystko jest w sklepie. Ta tutaj czeka już od dłuższego czasu na jeden fragment takiej specjalnej blachy, którą ja wiem, jak ona wygląda, ale jeszcze nigdzie nie trafiłem na nią. I także ona po prostu jeszcze ma chwilę czasu, aczkolwiek ma tu już paru potencjalnych odbiorców, bo tu się pytałem, kiedy to będzie skończone, jak to będzie wyglądało do końca i... No, ludzie mają wnętrza, które nawet takie rzeczy chcą gdzieś tam sobie zainstalować. A ja się nie lubię tak szybko rozstawać czasami. Jak będzie dokończony naprawdę, wiem, że będzie skończony, wtedy może iść w świat. Natomiast takie półprodukty czasami wypuszczone na szybko, myślę, że to jest strzał w kolano dla artysty.
A rzeczywiście da się żyć ze sztuki?
Tak, oczywiście, że się da żyć ze sztuki, tylko trzeba być artystą bardzo elastycznym. Jeżeli ktoś się zamyka do jakiegoś jednego zagadnienia, zamyka się do bardzo zawężonych pomysłów, to ten jego rynek potencjalnych odbiorców bardzo szybko się wyczerpie. Chyba, że ma menadżera i to podróży po całym świecie, natomiast mówimy o realiu, czyli nie ma menadżerów. Są galerie, które też ledwo sobie tam jakoś radzą. Ale ja nie wiem, to jest jakby też kwestia i dorobku, iluś tam lat, jakieś takie wyprowadzenie jakiejś marki. Mogę zaproponować komuś, kto ma jakiś samochód i mu się już ten samochód zużył. I on niestety już musi się nim rozstać, a to był jego ulubiony samochód. I z kawałku tego samochodu mogę stworzyć coś, co będzie stało następny, nie wiem, 50, może 100 lat, jeśli będzie po prostu dziełem sztuki.
Recycling.
To nie jest wymyślone, dwoje ludzi, lekarzy z Niemiec zachodnich, odzyskali dom po dziadkach we wschodnich Niemczech i ten dom kiedyś, w tym domu kiedyś była piekarnia. I oni, aby robili remont tego domu, adaptację, w piwnicach tego domu znaleźli kawałki pieca tego chlebowego. Ja wtedy bardzo często bywałem w tych Niemczech tam, no to generalnie byłem tam kilka razy w roku z wystawami na plenerach. 3 lata później miałem gdzieś na wystawę w pobliżu tego miasteczka i ci ludzie przyszli na wystawę. Wróciłem do Polski i zrobiłem kilka projektów i 2 lata później ta rzeźba stanęła na stoliczce. Miasteczko się nazywa Wusterhausen i nazwałem go aniołem chlebowym. I to jest taka rzeźba, która jest, ma pióra, ma na przykład stoi taki anioł chlebowy, ma pióra z tych rusztów, takich z wielkiego pieca, a sercem tej rzeźby, tego anioła, jest ceramiczny chleb. Postawiłem tą rzeźbę, taki był deszczowy, smutny dzień i ci państwo wyszli z tego domu, jak to zamontowałem i pan się rozpłakał po prostu. Best way to start the new. Skończyłem liceum Kenara, po prostu przyjechałem tutaj na studia w 80 roku. Ten Gdańsk, który w 80 roku, pamiętamy jaki to był ważny rok, to stał się dla mnie tak ważnym po prostu, bo tu się wszystko zaczęło. Zaczęły się moje studia i tu się zaczęła Solidarność. Po roku wynazywali z tych akademików, bo tam zamowcy wyszli. Bardzo mocno jakby się wtedy związałem. To są, tam były takie czasy też oporu, przeciwstawiania się czemuś. I na początku rzucaliśmy się kamieniami z zemowcami na ulicach, ale szybko doszedłem do przekonania, że jakby to niewiele wygram na tym. Niewiele jestem w stanie zrobić, bo ja rzucę kamieniem, też dostanę kamieniem. Natomiast pomyślałem, że muszę robić coś, co będzie większym orężem dla mnie i dlatego ta sztuka zaczęła się taka właśnie, jaka się stała, że ona miała być przeciwstawieniem się do systemu. I ja z tą sztuką potem funkcjonowałem, z taką zaangażowaną, do 92 roku. Z Andrzejem Szarkiem i Jurkiem Foberem założyliśmy w Warszawie taką grupę Kim jesteś? Trzech rzeźbiarzy i postanowiliśmy się wystawiać. Mieliśmy taką misję swoją, że to będzie w jakichś małych miasteczkach i że będziemy ludziom próbowali wytłumaczyć, dlaczego tak. Ludzie w małych miasteczkach znali sztukę tylko z pomników, jeżeli stały tam w parkach, albo z kościoła. Na tym się kończyła ich cała edukacja, więc po wernisażu, więc siedziało się do późna w nocy i oni ludzie zadawali pytania takie wprost i trzeba było opowiadać im, tłumaczyć im, dlaczego tak. No duża dawka edukacji taka dla ludzi, a bardzo duża szkoła też dla nas, pedagogiczno-społeczna. Jestem bardzo dumny z tych czasów, że byliśmy tak zdeterminowani, ale przyznaję, że ta publiczność była przesympatyczna i jak już się zorientowali, że my to robimy naprawdę, że to nie jest jakiś żart, to oni naprawdę stawali się fanami naszymi i oni byli bardzo blisko. Uważam, że robienie czegokolwiek do szuflady nie ma sensu. Po pierwsze, dlatego że niektóre rzeczy tracą aktualność po prostu. One są potrzebne teraz i teraz mają swoją wymowę. Zależy o czym mówimy, co robimy, co piszemy. Tak jak nie ma sensu robienie rzeźb i trzymanie ich w pracowni albo upieranie się, jak mówią niektórzy koledzy, że nie sprzedadzą rzeźby, bo tak są z nią związani mocno. Ja mam zupełnie odwrotną filozofię. Jeżeli ta rzeźba jest mocna, to jest dużo zdrowsze dla artysty, żeby ta rzeźba funkcjonowała w jakiejś przestrzeni. Oczywiście nie oddana za darmo, za grosze. To wiem, że ktoś, kto ją kupił, będzie ją pokazywał i będzie ją promował, a jego goście mogą stać się moimi następnymi tutaj potencjalnymi zainteresowanymi kupcami. I tak można żyć ze sztuki w ten sposób. Wybacz, ale w tej pracowni właściwie nie ma skończonych rzeźb. Jeżeli coś wraca tutaj, to ja natychmiast staram się znaleźć przestrzeń w Trójmieście, żeby one stały w ogóle w przestrzeni. I takie miejsca są w Trójmieście, tylko trzeba gdzieś tam zajrzeć i znaleźć. Nawet nie obraża mnie to, żeby to stało na przykład w przestrzeni jakiegoś centrum handlowego. Wręcz przeciwnie. Z Adą współpracujemy z Gdańską Szkołą Artystyczną w Manhattanie, Janusza Gawrysiaka. I tam kilka razy postawiliśmy rzeźby w przestrzeni publicznej. I ci ludzie, którzy biegną, mają w głowie, że mają od punktu A do punktu B, czyli z jednego sklepu do drugiego dotrzeć szybko, żeby znaleźć tam jakąś okazję albo jakąś wyprzedaż. Naraz po drodze zatrzymuje ich coś gąszcz jakichś rzeźb, jakichś obiektów i oni się potrafią zatrzymać i zastanowić się, co mijają. Rozglądają się, patrzą na to i wiem, że ten człowiek nigdy by do galerii nie przyszedł. Tam najpiękniejsze rzeczy były. Nie ma czasu. Pójdzie do galerii, a jej handlowej. I tam czyhają na niego jakieś prace. To miejsce, zanim powstało WE4, to była przeprowadzka moja do Gdańska i postanowiliśmy z Adą, że wynajmiemy jedną pracownię, bo ona miała bardzo małą pracownię po utracie swojej pracowni we Wrzeszczu na Kielińskiego. Budynek został zburzony przez budowę centrum handlowego i szukaliśmy czegoś takiego, żeby to było na tyle duże, że dwoje artystów może być w środku i wchodzić sobie w drogę. No, nie do końca, bo wiadomo, jak to wypali. Natomiast ja byłem wtedy na plenerze chyba we Włoszech i Ada wysłała zdjęcia po prostu tego miejsca. I bardzo mi się to spodobało. Tu oczywiście był brud, śmieci, gruz. No, po prostu popas było tu wszystkiego niepotrzebnych gratów. Ale miałem już to wyobraźnię, że to się da ogarnąć, uprzątnąć i że da się to po prostu jakoś przysposobić na pracownię. I na początku była tutaj właśnie moja jadę pracownia, ale zaczęli do nas zaglądać i artyści, nasi przyjaciele, i muzycy, i tu się działy pierwsze jakieś grania muzyczne. Budynek ogromny, to jest ponad 1200 metrów, więc tu ruszyli złomiarze i złodzieje, zaczęli okradać ten budynek, zacząłem z nimi walczyć, policję wzywałem. Zacząłem prowadzić rozmowy z właścicielem, z panem Robertem Pawłowskim, przejęcia tego budynku na cele takie właśnie artystyczno-kulturalne. Zrobił wtedy pierwszą wystawę tutaj w Gdańsku na Oruni, dworku Artura i tam przyszedł Andrzej Stelmasiewicz. Poznaliśmy się tutaj pierwszy raz i tutaj przy tym stole, jak my siedzimy teraz, siedziałem kiedyś z Andrzejem. Wtedy odważyłem się zapytać Andrzeja Stelmasiewicza, czy fundacja wsparłaby nas, żeby ten budynek doprowadzić do takiego stanu, żeby można było tu wprowadzić artystów. Andrzej się niedługo nie zastanawiał, powiedział Czesław, jeżeli ty to podpiszesz, to ja też podpiszę. Wymóg fundacji był taki, że my dostajemy budynek, nie płacąc za niego. Jego tylko fundacja go utrzymuje, płaci podatki, ale nie płaci panu za wynajem. Więc za symboliczną złotówkę plus VAT budynek został przekazany. Ja wcześniej napisałem cały program panu Pawłowskiemu, co to ma być, że tutaj stawiamy na jakość, nie na ilość, że nie otwieramy wrota i chodźcie tutaj, możemy to zasiedlić, tylko my prowadziliśmy normalny casting artystów, bo ja chciałem, żeby artyści byli tutaj naprawdę, którzy chcą pracować. Nie, że mają tylko miejsce do pracy i robią tylko fuchy. Nie interesuje żadna wspólnota, bo wymyśliłem, że to będzie pewnego rodzaju wspólnota. Oczywiście ja nie wiem, że mają się wszyscy kochać, miłujcie się bracia, tylko żeby współpracowali z sobą, to jest bezkonfliktowy bardziej, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie i międzyartystyczne, co jest bardzo trudne czasami. No i to się udało po prostu, to się udało. I jest tutaj 37 pracowni. Jestem bardzo dumny z tego, że to się udało w ogóle zrobić, bo był tu tak wirtualny pomysł, tak abstrakcyjny. Może parę osób tutaj wierzyło w to. Okazało się, że zapotrzebowanie na takie miejsce jest tak ogromne, nie tylko ze strony artystów, którzy są tutaj rezydentami, ale z zewnątrz. Nie mogą się albo doczekać na swoją kolejkę w galerii miejskiej, albo są to małe grupy teatralne, które nie mają gdzie wystąpić po prostu, bo teatr nie wpuści ich do siebie profesjonalnie. I oni się tu łają po jakichś garażach, po jakichś domach kultury, a tu u nas dostają taką przestrzeń, która im pasuje. Mamy już w tej chwili, przygotowaliśmy drugą przestrzeń, bo okazuje się, że jest taki popyt, taki jest takie zapotrzebowanie na takie małe wydarzenia teatralno-muzyczne, że kameralna sala 50-osobowa ma totalne wzięcie, po prostu ogromne. A wszystko odbywa się pro publico bono, czyli my nie płacimy panu Pawłowskiemu, więc my też nie sprzedajemy biletów i nie zarabiamy na tym. Staramy się, żeby te wszystkie akcje artystyczne, od wernisaży, począwszy poprzez teatry, poprzez te formy muzyczne, to nie tylko koncerty, jakieś takie parateatralne działania, pokazy filmów. I to wszystko ma jest wstęp wolny. Po prostu. I to jest, myślę, że to jest najpiękniejsze.
Z rzeźbiarzem Czesławem Podleśnym rozmawiałam w jego pracowni WL4 przy Wiosny Ludów 4 w Gdańsku. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2017.